Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Mateusz Kubasiewicz. Zapraszam Państwa na rozmowę z doktorem Adrianem Broną. Będziemy rozmawiać o chińskich samorządach czy też władzach lokalnych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczniemy naszą rozmowę od końca lat 70. To był ciekawy czas z punktu widzenia właśnie tych struktur lokalnych. To był czas, kiedy oddolnie, samorzutnie ludność likwidowała komuny ludowe, po prostu rozbierała te, można powiedzieć, skolektywizowane gospodarstwa rolne, które ostatecznie zostały zlikwidowane w roku 81. To był też czas, kiedy w roku 79 przeprowadzono reformę samorządową, no, która miała właśnie wyeliminować te niedostatki związane z centralnym zarządzaniem, przekazać część tych uprawnień decyzyjnych na niższy poziom.
Tak, zdecydowanie. To zanim sobie w ogóle przejdziemy do kwestii tego, czy w Chinach możemy używać terminu samorząd, bo to też jest kwestia taka dosyć ciekawa, to rzeczywiście warto zacząć od tego, co się stało wraz z śmiercią Mao Zedonga i tymi przemianami, które po niej nastąpiły w następnych kilku latach, czyli pod koniec lat 70. Znaczy rzeczywiście ostatnia dekada rządów Mao Zedonga, gdy rozpoczął rewolucję kulturalną w 1966 roku, oznaczało to tak naprawdę sprawę zniszczenie struktur lokalnych, zarówno partyjnych, jak i państwowych. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w tamtym okresie, w pierwszej fazie rewolucji kulturalnej, powoływano tak zwane komitety rewolucyjne, które z jednej strony działały trochę równoległe do władz lokalnych, z drugiej strony, tak na dobrą sprawę, te władze lokalne zastępowały, były nominowane wprost z centrum, no i osoby, które stały na czele tych komitetów, to zazwyczaj były osoby związane z armią, często nominowane przez wtedy jednego z najbliższych współpracowników Mao Zedonga, czyli Lin Biao. I tak na dobrą sprawę, po śmierci Lin Biao w 1971 roku, on wtedy w dosyć niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach zmarł, to znaczy uciekał samolotem z Chin do Związku Radzieckiego. My do końca nie wiemy, nie mamy pewności, w jakich okolicznościach on uciekał, natomiast wiadomo, że w pewnym momencie się sprzeciwił po prostu Mao Zedongowi. Potem Mao po 71 roku zaczął odbudowywać lokalne struktury partyjne, lokalne struktury państwowe i ten proces tak na dobrą sprawę nie zakończył się aż do jego śmierci w 1976 roku. Dopiero gdy do władzy doszli reformatorzy, plus oczywiście z ówczesnym przewodniczącym partii Hua Guofengiem, który też swoją rolę w tym miał, o tym nie zapominajmy, w ostatnich latach jego rola jest wręcz, powiedzmy, coraz bardziej doceniana. Wtedy, pod koniec lat 70. rzeczywiście odbudowano struktury lokalne, struktury partyjne i struktury państwowe i ustabilizowano sytuację, to znaczy od końca lat 70. my rzeczywiście widzimy pełną instytucjonalizację władz lokalnych z, powiedzmy, cyklicznymi wyborami, z określonymi kompetencjami tych władz, z pewnymi rangami administracyjnymi, które nadano. I no, też widzimy od tamtego czasu tak na pewną sprawę rosnącą rolę władz lokalnych w chińskiej polityce.
Powiedzmy także o tym, że w ramach tych reform samorządowych dopuszczono na najniższym lokalnym poziomie także ludność do decydowania o składzie, do wyboru składu tych organów lokalnych.
Tak, na samym najniższym lokalnym poziomie. W ogóle może zacznijmy od tego, że w Chinach tak na dobrą sprawę mamy takich 5 stopni administracyjnych. Mamy oczywiście władze centralne, potem mamy władze na poziomie prowincji, władze na poziomie prefektury, na poziomie powiatu i poziomie gminy. Natomiast pod tym są jeszcze nieformalne struktury różnych rodzajów wsi, miejscowości, miasteczek i tak dalej. I na tym najniższym poziomie rzeczywiście próbowano różnego rodzaju eksperymentów z bezpośrednimi wyborami przedstawicieli, którzy mieli reprezentować w różnych lokalnych zgromadzeniach daną ludność. Oczywiście ten proces od samego początku był kontrolowany, to znaczy raczej się nie zdarzało tak, żeby w tych wyborach startowały osoby niezatwierdzone wcześniej przez lokalne komitety partyjne, więc nie możemy tutaj oczywiście mówić o demokracji, nawet demokracji pośredniej. Natomiast jako taką ciekawostkę warto tutaj od razu powiedzieć, rzeczywiście od tego dołu cały cykl wyborczy w Chinach się toczy, to znaczy najpierw są wybierani przedstawiciele do tych zgromadzeń gminnych. Ci przedstawiciele zgromadzeń gminnych wybierają swoich reprezentantów do zgromadzeń powiatowych, oni z kolei swoich reprezentantów do zgromadzeń prefekturalnych i do prowincjonalnych i deputowani do Narodowego Parlamentu, czyli Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych, oni są po prostu wybierani pośrednio przez członków prowincjonalnych zgromadzeń ludowych. Więc mamy tego typu wybory oddolne, natomiast to jest oczywiście proces na każdym etapie właściwie kontrolowany, to znaczy na każdym etapie kandydaci do wyższego zgromadzenia są wcześniej zatwierdzani przez komitet partyjny tego wyższego zgromadzenia, do którego chcą kandydować.
Trzeba powiedzieć, że w latach 80. czy 90. w ramach kooptacji kadr właśnie od tych struktur partyjnych nierzadko mieliśmy taką sytuację, że w przypadku, gdy partia dostrzegała jakiegoś działacza lokalnego, niezależnego, walczącego właśnie gdzieś tam jakieś sprawy ważne dla danej społeczności, składała mu taką propozycję nie do odrzucenia, że wstąpi do partii, będzie mógł nadal działać tutaj, walczyć o te drobne sprawy, ale jednak w porozumieniu z partią, no i w ten sposób właśnie szeregi partii taki człowiek zasilał. Tymczasem dzisiaj pewnie taka sytuacja takiej no, oddolnej, można powiedzieć, oddolnego dopływu kadr właśnie z kręgu aktywistów różnych byłaby raczej nie do pomyślenia.
Tak, w latach 80. rzeczywiście no, partia była w takim stanie trochę odbudowy, trochę szukania nowego modus operandi. I wtedy toczyły się tak na dobrą sprawę trzy procesy, jeżeli chodzi o przyciąganie ludzi czy angażowanie ich w działalność partyjną. Pierwszym procesem było przywracanie do władzy tych osób, które jeszcze w czasach Mao Zedonga pełnili wysokie funkcje, ale zostali gdzieś tam zmarginalizowani, byli poddawani represjom politycznym. I to są po prostu osoby, które Mao Zedong i jego przeciwnicy polityczni często wsadzał do więzień albo aresztów domowych i przywracano na stanowiska. Drugą grupą byli młodzi działacze partyjni, to znaczy tacy, którzy mieli 30 kilka albo 40 lat i oni byli bardzo szybko awansowani na dosyć wysokie stanowiska. I mieliśmy całą kohortę bardzo młodych działaczy, którzy w wieku około 42, 43, 45 lat zostawali wiceministrami w ministerstwach rządu centralnego albo na przykład gubernatorami czy wicegubernatorami poszczególnych prowincji. Jak na współczesne Chiny, to jest bardzo młody wiek objęcia tak wysokiego stanowiska. No ale był rzeczywiście to, do czego pan nawiązał, ten trzeci tryb pozyskiwania nowych ludzi do władz partyjnych i to było ściąganie różnego rodzaju osób, które się nie były członkami partii, ale które się w jakiś sposób odznaczyły. Mogli to być na przykład akademicy, mogli to być jacyś lokalni działacze społeczni, mogli to być artyści, czy chociażby sportowcy, bo też się takie sytuacje zdarzały. I takim najbardziej znanym przykładem tego typu osoby, która została w dosyć późnym wieku wciągnięta do partii, był Xu Guangdi, który później już w drugiej połowie lat 90. był burmistrzem Szanghaju, natomiast gdy go wciągano w połowie lat 80. Do władz lokalnych w Szanghaju, to on był już grubo po 50. Był akademikiem, który również za granicą pracował i po prostu szukano kogoś, kto pomoże zreformować lokalny system szkolnictwa wyższego. Padło na niego, on się sprawdził najpierw w Komisji do Spraw Edukacji, potem był krótko szefem Komisji do Spraw Planowania, potem wiceburmistrzem, a w końcu burmistrzem Szanghaju. Dzisiaj tego typu kariery, to znaczy osoby około 50 roku życia albo starsze, obejmujące wysokie stanowiska od razu i przystępujący w tym wieku do partii, to się już w ogóle nie zdarza. Czy jak my sobie spojrzymy na dzisiejsze elity polityczne, czy to na szczeblu centralnym, czy to na szczeblu lokalnym, sekretarzy komitetów partyjnych w prowincjach, czy gubernatorów prowincji, to są ludzie, którzy przystępują do partii, gdy mają 20 kilka lat i właściwie całe swoje życie się pną powoli w strukturach partyjnych.
Ważne dla rozwoju chińskich władz lokalnych były reformy lat 80., kiedy wprowadzono chociażby podatek VAT, a także później lata 90., kiedy podzielono te wpływy podatkowe i kompetencje pomiędzy różne szczeble władzy. No i tu wskazuje się, że wtedy te władze lokalne dostały małą część dochodów w porównaniu z dużym udziałem w zadaniach państwa.
Tak, zdecydowanie. Lat 80. w ogóle były o tyle specyficznym okresem, że wtedy rzeczywiście kondycja finansowa samorządów była z roku na rok coraz lepsza kosztem rządu centralnego. To znaczy władze samorządowe, władze lokalne, które mogły dzięki różnego rodzaju reformom wprowadzanym lokalnie mogły zwiększyć swoją lokalną gospodarkę, po prostu dostawały coraz większe przychody do budżetu. Co powodowało też, że miały coraz większą, powiedzmy, władzę fiskalną, miały coraz większe możliwości działania autonomicznego względem rządu centralnego. Natomiast te podatki, które rząd centralny dostawał od władz lokalnych, które prowadziły lokalne, powiedzmy, urzędy skarbowe, no to były kwoty negocjowane bezpośrednio pomiędzy Pekinem a poszczególnymi prowincjami. Znaczy nie było jednego ustalonego systemu, gdzie każda prowincja by płaciła określoną wcześniej kwotę, na przykład procent od swoich dochodów do budżetu centralnego. Wszystko było na podstawie negocjacji i właściwie każda prowincja, każdy region miała trochę inne warunki. Sytuacja zmieniła się diametralnie w roku 1994. Ówczesny wicepremier Chin Zhu Rongji przeprowadził reformę fiskalną i reformę podatkową, która doprowadziła do dwóch rzeczy. Po pierwsze, rzeczywiście twardo ustalono zasady, na których prowincje przekazywały wpływy podatkowe do budżetu centralnego. A po drugie, znaczenie budżetu centralnego z roku na rok zaczęło rosnąć. To znaczy coraz większą część wpływów podatkowych budżet centralny dostawał, a coraz mniejszą dostawały budżety prowincjonalne. Doprowadziło to do tego, że w samym 1995 roku właściwie dwukrotnie zwiększył się budżet centralny, podczas gdy budżety lokalne dramatycznie spadły i tak na dobrą sprawę od tamtego czasu, czyli już od 30 lat, one muszą w jakiś sposób uzupełniać swoje dochody tak, aby realizować te działania, które mają zlecone. I robią to tak na dobrą sprawę na kilka sposobów. No, takim najważniejszym jest po prostu zadłużanie się. Zadłużanie się, czy to bezpośrednio, czy poprzez tak zwane lokalne wehikuły finansowania samorządów. Pewnego rodzaju spółki powoływane do finansowania zwłaszcza różnego rodzaju projektów infrastrukturalnych, które mają częściowo swoje własne fundusze, częściowo też one pożyczają albo wypuszczają obligacje i budują różnego rodzaju infrastrukturę w Chinach. I to był taki największy, poza wpływami podatkowymi, wkład do budżetu samorządów, czyli pożyczki, no ale także sprzedaż praw do dzierżawy ziemi, czy po prostu transfery z budżetu centralnego. Ponieważ gdy budżet centralny uzyskał te zdecydowanie większe wpływy w 1994 roku, to się okazało, że one przekraczają jego potrzeby i to zdecydowanie. Znaczy do dzisiaj jest mniej więcej taka sytuacja, że budżet centralny otrzymuje około, tutaj w dużym przybliżeniu, 45% wpływów podatkowych, natomiast wydatki na poziomie centralnym to tylko 20% wydatków tego państwa. Więc ma mniej więcej, budżet centralny jest mniej więcej dwukrotnie wyższy niż ma swoje własne potrzeby wydatkowe, więc co robi władza w Pekinie? Po prostu rozdziela w formie różnego rodzaju dotacji, subwencji, pozostałe środki, które ma poszczególnym prowincjom, w zależności od zapotrzebowania albo w zależności od po prostu politycznych koneksji. To spowodowało, że od tej strony fiskalnej pozycja lokalnych władz stała się o wiele słabsza niż w latach 80. Natomiast równolegle, co ciekawe, zwiększała się rola polityczna lokalnych władz i myślę, że o tym też tobie będzie warto chwilę powiedzieć.
Zastanówmy się zatem, w jaki sposób ta rola polityczna lokalnych władz ewoluowała.
Musimy sobie zdawać sprawę, że jeszcze w połowie lat 80. w biurze politycznym właściwie nie mieliśmy ani jednego sekretarza na poziomie poszczególnych prowincji. To znaczy biuro polityczne się składa z osób, które oczywiście mają, poza tym, że są członkami biura politycznego, mają też jakąś swoją dodatkową, nazwijmy to, fuchę partyjną bądź państwową. Dopiero w roku 87 po raz pierwszy do biura politycznego dołączono sekretarza z regionów i to był ówczesny sekretarz Szanghaju, Jiang Zemin, późniejszy sekretarz generalny całej partii. Dwa lata później został wybrany sekretarzem generalnym partii. I od tego czasu zaczął się proces stopniowego wzmacniania władz lokalnych w biurze politycznym. Najpierw do sekretarza Szanghaju dołączył się sekretarz Pekinu w roku 92. Potem w 2002 dołączył sekretarz prowincji Guangdong z południa Chin. To jest prowincja, która ma największą ludność w Chinach. Później dołączali także sekretarze miasta na prawach prowincji Tianjinu, a także Chongqingu oraz sekretarz partii w regionie Xinjiang. Więc dzisiaj mamy tak na dobrą sprawę w biurze politycznym na 24 osoby. Mamy 6 osób, które są równocześnie sekretarzami na poziomie prowincji. No i ta wartość już od 2007 roku się utrzymała. I za każdym razem, jak zmienia się sekretarz w jednym z tych regionów, to on jest niemalże murowanym kandydatem do objęcia stanowiska w biurze politycznym. Tak było w 2022 roku, kiedy ówczesny sekretarz partii w Xinjiangu, Ma Xinzhui, rzeczywiście wszedł do biura politycznego, czy 5 lat wcześniej na tym samym stanowisku był Chen Chuanguo. On też jakby z automatu, z racji tego, że był sekretarzem partii w regionie Xinjiang, z automatu wszedł do biura politycznego. Można sobie zadać pytanie, skąd takie wzmocnienie władzy regionalnych po prostu w całym systemie zarządzania partią. To wynika przede wszystkim z tego, że mimo tych relatywnie niskich wpływów podatkowych i mimo tego, że Chiny są mocno scentralizowanym państwem unitarnym, to poszczególne prowincje cieszą się relatywnie dużą autonomią. Znaczy sekretarze na poziomie prowincji mają dosyć dużą swobodę działania, jeżeli chodzi o wprowadzaną politykę gospodarczą, która jest oczywiście pewnego rodzaju interpretacją tej polityki, którą chce Pekin wprowadzić w całym kraju, no ale interpretacją dostosowaną do lokalnych warunków, a także mają dosyć dużą swobodę, jeżeli chodzi o różnego rodzaju przetasowania kadrowe wewnątrz swoich prowincji. Dodatkowo, zwróćmy uwagę na to, że ta struktura władz lokalnych jest bardzo hierarchiczna i trzeba powoli się piąć w tej strukturze i to się tyczy każdego. To znaczy dzisiaj w całym komitecie mamy 7 osób, w całym komitecie biura politycznego, najważniejszym organie kolegialnym w Chinach, mamy 7 osób, z tego 6 pełniło różnego rodzaju funkcje w władzach lokalnych i z tych 6, jeżeli dobrze liczę tak na szybko tutaj w głowie, 4 osoby pełniły te funkcje od samego dołu, czyli od poziomu sekretarza, czy nawet zastępcy sekretarza gminy, aż do szefa struktur partii na poziomie prowincjonalnym, czyli przeszły wszystkie te szczeble drabiny, w tym na przykład sam Xi Jinping, który też swoją karierę polityczną może nie zaczynał od najniższych szczebli partyjnych, ale rzeczywiście w latach 80. go przetransferowano do gminy w prowincji Hebei i tam powoli zaczął się piąć w tych strukturach. Także jest to takie miejsce, w którym się po prostu testuje przyszłych liderów. Sprawdza się, na ile oni są w stanie z jednej strony zapanować nad sytuacją gospodarczą lokalną, ale także na ile oni są w stanie zapanować nad lokalnymi strukturami partyjnymi. W jaki sposób dobierają swoich współpracowników, w jaki sposób są w stanie ich dyscyplinować, jeżeli się okaże, że ich współpracownicy nie spełniają swojej roli, nie są wystarczająco efektywni. Dlatego też, jak sobie spojrzymy, czy to na cały komitet, o którym wspomniałem, jak i na biuro polityczne, to bardzo duża część obu tych organów, bardzo duża część osób, która zasiada w obu tych organach, po prostu się wywodzi, że tak powiem, z władz regionalnych, a ci na przykład ministrowie, którzy chcieliby dostać się do biura politycznego, albo którzy są przygotowywani do tego, żeby się dostać do biura politycznego, na pewnym etapie kariery są po prostu wysyłani do poszczególnych prowincji, gdzie mogą zdobyć trochę takiego doświadczenia w zarządzaniu całą prowincją i dopiero potem są wysyłani do biura politycznego. Bardzo rzadko, ekstremalnie rzadko zdarzają się sytuacje, żeby ktoś z funkcji ministra awansował bezpośrednio do biura politycznego i stał się chociażby wicepremierem czy szefem jakiegoś ważnego organu partyjnego.
Wspomniał Pan już tutaj o tym hierarchicznym modelu awansu, który jest takim systemem dyscyplinującym te kadry partyjne, to znaczy, jeśli ktoś się będzie dobrze sprawował, to awansuje, no ale jeśli pod jego władzą nastąpią jakieś protesty, których nie uda mu się wyciszyć, a wręcz przeciwnie, one dojdą mocniej, przybiorą na sile i dojdą do uszu władz w Pekinie, no to jego kariera może stanąć pod znakiem zapytania.
Tak jest, zdecydowanie. Zwróćmy sobie uwagę na to przede wszystkim, że tak na dobrą sprawę władze, dlaczego mówię, że to nie jest samorząd? Ponieważ władze lokalne, mimo iż one wybierają jakby władzę wyższego stopnia, czyli mamy tych przedstawicieli zgromadzenia, powiedzmy prefekturalnego, którzy wybierają przedstawicieli zgromadzenia prowincjonalnego, a oni z kolei wybierają deputowanych do parlamentu ogólnonarodowego. Mimo że niby w tą stronę idzie reprezentacja polityczna, to jednak władze niższego szczebla są bezpośrednio odpowiedzialne przed władzami wyższego szczebla. To znaczy parlament ogólnokrajowy i władze krajowe bezpośrednio nadzorują struktury na poziomie prowincji. Struktury na poziomie prowincji bezpośrednio nadzorują struktury na poziomie prefektury. Więc tak na dobrą sprawę władza idzie od góry. Znaczy czy to parlament, czy komitet partyjny, bo tutaj oczywiście mamy równoległe struktury partyjne i państwowe, wyższego szczebla bezpośrednio mogą zmienić jakąkolwiek decyzję struktur niższego szczebla. Więc tutaj nie do końca możemy mówić o samorządzie. Jeżeli dodamy sobie jeszcze do tego fakt, że tak na dobrą sprawę władze lokalne są przedstawicielami władzy wyższego szczebla w terenie, znaczy one nie mają żadnych kompetencji oddzielnych od władzy centralnej. One realizują tak na dobrą sprawę wszystkie kompetencje, te, które ma władza centralna, tylko na swoim terytorium. Więc tutaj nie mamy też tego podziału kompetencyjnego. Więc w Chinach raczej mówimy o władzach lokalnych niż o samorządzie takim, jak my rozumiemy, kiedy wybieramy swoich lokalnych przedstawicieli i oni mają trochę inne kompetencje niż rząd centralny, który no, ma różne możliwości ingerencji, na przykład wojewodowie mogą uchylać pewne zarządzanie władz lokalnych w Polsce, no, ale nie mogą bezpośrednio ingerować w to, jaka jest polityka prowadzona. Więc jak sobie spojrzymy na ten system, to rzeczywiście tutaj mamy z jednej strony potrzebę awansu do góry działaczy niższego szczebla po stanowiskach państwowych, z którymi równolegle idzie też pewnie stanowisko partyjne, jak i mamy z góry pewnego rodzaju nacisk na władze lokalne, ale też poszukiwanie przyszłych liderów, którzy mogliby za lat kilka zastąpić obecnych członków biura politycznego. Prowadzi to rzeczywiście do wielu różnych sytuacji, no, tu dobre słowo pan użył, patologicznych, kiedy przywódcy na szczeblach niższego szczebla starają się jak najbardziej wykazać przed swoimi zwierzchnikami. Jak to robią? No, inwestując gigantyczne pieniądze w rozwój gospodarki, z reguły poprzez inwestycje infrastrukturalne, budowę nowych lotnisk, autostrad, szybkich kolei, portów i tak dalej. To jest to, co jest najbardziej widoczne. Duży projekt infrastrukturalny to jest to, czy się można pochwalić. Ciężko jest zdobyć punkty w centrum, że tak się wyrażę, budową szkół, szpitali, czy na przykład renowacją lokalnych parków albo utworzeniem chociażby parku narodowego. I to rzeczywiście prowadzi do sytuacji, które nawet współcześnie władze centralne podkreślają, że są bardzo mocno korupcjogenne. W ubiegłym roku w mediach chińskich mediach partyjnych bardzo podkreślany był przykład byłego sekretarza partii w prefekturze Liupanshui w prowincji Guizhou. Pan, którego nazwisko teraz mi umknęło, więc tutaj muszę przeprosić naszych słuchaczy, tym się odznaczył, że zadłużył w ciągu 3 lat swojego urzędowania w tej prefekturze, zadłużył ją na ponad 100% lokalnego produktu krajowego brutto. To znaczy przez 3 lata zadłużył się więcej niż ta gospodarka jest w stanie w ciągu roku wytworzyć, co jest gigantycznym oczywiście przypływem długu. I jak go przyłapano? Przeprowadzono nad nim postępowania antykorupcyjne i w mediach państwowych oczywiście sposób kontrolowany, prawdopodobnie też trochę wymuszony, przyznał się do tego, że zadłużał to miasto specjalnie po to, żeby pokazać, jak się rozwija gospodarczo, a to, że ono było zadłużone, to go w ogóle nie interesowało, ponieważ ktoś inny by po nim przyszedł i to byłby problem z długiem, który by spadł po prostu na kolejną osobę. Co wynika z bardzo ważnej charakterystyki, o której sobie jeszcze nie mówiliśmy. To znaczy, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że zarówno pomiędzy prowincjami w Chinach, jak i wewnątrz prowincji jest bardzo duża rotacja geograficzna między kadrami. Znaczy, z reguły, jak jesteśmy awansowani, wywodzimy się z jakiejś miejscowości, to my jesteśmy stopniowo awansowali do coraz wyżej, ale tak na dobrą sprawę do szczebla prefekturalnego. Na szczeblu prefekturalnym jesteśmy przenoszeni do jakiejś prefektury obok, wewnątrz tej samej prowincji, a już jak jesteśmy na tym szczeblu prowincjonalnym, na przykład jesteśmy sekretarzem partii albo gubernatorem, albo nawet zastępcą sekretarza partii, to z reguły jesteśmy wysyłani do innego regionu chińskiego. Co to powoduje? To powoduje, że osoby będące tak transferowanymi no, zostawiają za sobą coś, do czego już nie będą wracali. Znaczy oni już nie będą odpowiadali za sytuację z prowincji, z której zostali wysłani w jakieś inne miejsce. A druga charakterystyka tego systemu jest taka, że rotacje na niższych szczeblach potrafią być naprawdę szybkie. Znaczy, jeżeli na szczeblu prefekturalnym albo prowincjonalnym ktoś sprawuje swoje stanowisko dłużej niż 3 lata, to już myśli tylko i wyłącznie o awansie. Znaczy, bardzo rzadko zdarzają się na szczeblu prowincji osoby, które przez całą 5-letnią kadencję Komitetu Prowincjonalnego są sekretarzami partii w danej prowincji. W ostatnich 30 latach ta średnia to jest niecałe 4 lata sprawowania urzędu sekretarza na poziomie prowincji. Po tym, jak Xi Jinping doszedł do władzy, te rotacje jeszcze przyspieszyły. Ta średnia spadła do mniej więcej 3,5 roku sprawowania funkcji sekretarza Komitetu Prowincjonalnego. Natomiast są takie prowincje, gdzie jest to nawet jeszcze częściej robione. W prowincji Jiangxi od 2012 roku mamy obecnie 6 sekretarza Komitetu Prowincjonalnego. Więc mamy co 2 lata się zmienia osoba, więc ona tak na dobrą sprawę, przyjeżdżając z zewnątrz, w ogóle nie jest w stanie mieć żadnego związku z lokalną sytuacją gospodarczą. Więc co robi? Więc stara się zadłużyć jak najbardziej prowincję, aby się wykazać, bo i tak wychodzi z założenia, że zostanie za te 2, 3, może 4 lata, jak źle pójdzie, przetransferowana dalej. Więc to rzeczywiście powoduje taką patologiczną sytuację, gdzie mamy niedofinansowane władze i bardzo ambitnych ludzi, którzy chcą wykorzystać swoją pozycję, aby awansować jeszcze dalej, nie zważając na to, co po sobie tak na dobrą sprawę zostawią.
Tutaj widzimy, że ta teza, że w systemie autorytarnym władza jest bardziej stabilna, są długoletnie strategie, no to w tym systemie chińskim się nie sprawdza, bo ten system jest przede wszystkim niesterowny, to znaczy może pierwszy sekretarz mówić, że już starczy tych inwestycji, tego pompowania sztucznego PKB, no ale wiadomo, że władze lokalne wciąż będą inwestować, budować te pustostany, żeby tym PKB jednak wysokim się pochwalić. Jeszcze nawiązując do tych często zmieniających się kadr, zastanówmy się, czy w Chinach obywatel zwykły, tak zwany, ma w ogóle możliwość, żeby się realnie z tymi przedstawicielami władz lokalnych skontaktować. W Polsce to oczywiście w różnych miejscach różnie wygląda, ale są gminy, gdzie na przykład można napisać maila do wójta i jest duża szansa, że on odpowie.
A tutaj pana zdziwię. W Chinach też jest taka możliwość. Znaczy istnieje już od wielu, wielu lat system, który swoją tradycją sięga wręcz nawet czasów cesarskich. System zgłaszania petycji do władz lokalnych, w tym również do władz szczebla prowincjonalnego, i są strony internetowe, gdzie można po prostu wejść i wysłać elektroniczne zgłoszenie, jakąś petycję. Są specjalne biura petycji przy strukturach partyjnych, ale także przy strukturach państwowych czy władz lokalnych tworzone, które przez te petycje się przedzierają i na nie odpowiadają. Przy czym tutaj nie mamy oczywiście żadnych badań, na ile skuteczne jest takie apelowanie do władz lokalnych. Rzeczywiście sytuacja jest ciężka w tym sensie, że po pierwsze, mimo że na tym szczeblu się trochę poprawiło od przyjścia do władzy Xi Jinpinga, przynajmniej takie jest przekonanie, to nadal władze lokalne są przeżarte korupcją. W tamtym roku mieliśmy grubo ponad 600 tysięcy urzędników, w tym zarówno członków władz, oczywiście struktur państwowych, jak i członków komitetów partyjnych, którzy zostali zdyscyplinowani przez komitety dyscyplinarne Komunistycznej Partii Chin. Więc to nie jest tak, że korupcji na niższych szczeblach nie ma, ona jest. Ona ma oczywiście trochę inną formę, inną skalę niż na tych wysokich, najwyższych szczeblach, no ale ona nadal istnieje. Po drugie, mimo że w pewnym kierunku, znaczy w takim kierunku szły reformy jeszcze kilkanaście lat temu, to dzisiaj nie ma praktycznie możliwości podania na przykład lokalnych władz do sądu i wygrania przed sądem sprawy, chociażby w kwestii, no, takich prozaicznych, tutaj nie mówimy o kwestiach politycznych, na przykład kwestii jakiegoś zagospodarowania lokalnego przestrzeni, czy możliwości, nie wiem, załóżmy, że władze lokalne chcą zbudować drogę, która przechodzi przez teren, który my dzierżawimy, i próbujemy podać władzę lokalną do sądu, żeby to zatrzymać. No takich możliwości praktycznie nie ma, a jak się zdarzają w Chinach, to one się zdarzają naprawdę bardzo sporadycznie, że taka sprawa jest w sądzie wygrywana. Więc jak na tą sprawę obywatel, nawet na tych najniższych szczeblach, gdy wydawałoby się, że jest taki najbardziej bezpośredni kontakt z przedstawicielami partii, nawet na tych niższych szczeblach tego typu środki komunikacji, tak to nazwijmy, są no, nie do zrealizowania. Jeżeli sami nie jesteśmy członkami partii, to bardzo trudno jest nam w jakikolwiek sposób nawet do sekretarza na poziomie gminy apelować, bo też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to są całkiem spore jednostki w Chinach i tak na dobrą sprawę bardzo mocno odseparowane od takiego życia.
Spójrzmy zatem na problemy, z jakimi muszą się mierzyć chińskie władze lokalne. Oczywiście na wsiach to będą problemy związane z depopulacją, z tym, że coraz trudniej jakiekolwiek nawet podstawowe usługi publiczne w obliczu tej właśnie depopulacji zapewnić. W miastach z kolei przeludnienie, kwestia braku mieszkań, mieszkań, które do lat 90. no, były w gestii właśnie władz lokalnych, natomiast później zostały no, w praktyce sprywatyzowane, to znaczy formalnie to są wciąż w gestii władz lokalnych, są oddane mieszkańcom w wieloletniej dzierżawy, ale w praktyce to jest własność prywatna. Spójrzmy zatem, jak w przypadku tego na przykład planowania przestrzennego władze miejskie chińskie sobie radzą. No tu trzeba też wspomnieć o tym, że migracje wewnętrzne w Chinach są regulowane przez system Hukou. To jest system będący pozostałością tej bardzo regulowanej gospodarki sprzed kilkudziesięciu lat. No, taki system chociażby też był w Związku Radzieckim do 60. Sprowadza się on do tego, że jeśli ktoś jest zameldowany na wsi, to na wsi powinien mieszkać i jak wyjedzie do miasta, na przykład do pracy, to chociażby będzie mieć problem z posłaniem dzieci do szkoły, tudzież skorzystaniem z oferowanej przez państwo, choć ta oferta też jest dosyć ograniczona, opieki medycznej.
Tak, rzeczywiście trochę inne wyzwania są między jednostkami lokalnych władz wiejskimi, a jednostkami miejskimi. I tutaj rzeczywiście warto zacząć od tego systemu paszportyzacji wewnętrznego, czyli Hukou. Po prostu w Chinach, gdy się rodzimy, dostajemy albo huką, czyli nazwijmy to też meldunkiem, taki meldunek wiejski bądź miejski. Wiejski polega to na tym, że gdy wyjedziemy ze wsi do miasta, bo w tą stronę tak na dobrą sprawę idą migracje. W Chinach bardzo rzadko zdarza się w drugą stronę, że się ludzie wyprowadzają z miasta na wieś. Gdy się wyjeżdżamy do miasta, na przykład jako ci przysłowiowi migranci gospodarczy, którzy po prostu chcą lepiej płatną pracę znaleźć, wtedy nie mamy dostępu do żadnych lokalnych zabezpieczeń pomocy społecznej, ani dostępu do darmowych usług publicznych, takich jak chociażby właśnie wspomniana szkoła, która w formacie 6 plus 3 plus 3 funkcjonuje na takim poziomie podstawowym i średnim, czyli 6 lat szkoły podstawowej, 3 lata czegoś, co można porównać z naszym gimnazjum, którego już u nas nie ma, ale w Chinach podobny system się zachował, i 3 lata szkoły średniej wyższej, czyli tego liceum. I o ile w Chinach rzeczywiście te 6 plus 3, czyli szkoła podstawowa plus gimnazjum jest darmowa, to za liceum trzeba płacić, ale jeżeli jesteśmy migrantami i wyjechaliśmy z jakiejś wsi do dużego miasta, to nasze dziecko nie ma tam prawa, żeby mieć darmową edukację i ono musiałby płacić, czy my jako rodzice musielibyśmy płacić za jej edukację od pierwszej klasy szkoły podstawowej, co jest dużym obciążeniem oczywiście dla rodziców. Stąd też mamy często taki problem, że rodzice wyjeżdżają do pracy do miast, a dzieci zostają z dziadkami na wsiach i bardzo rzadko się widują z rodzicami tak bezpośrednio, poza powiedzmy jakimiś wideorozmowami poprzez komunikatory internetowe. Natomiast jeżeli chodzi o takie problemy, takie już stricte problemy, które są różne w tych dwóch rodzajach jednostek, no to rzeczywiście wieś to przede wszystkim problem depopulacji, miasto problem zbyt dużej populacji. I już w poprzedniej dekadzie w największych miastach chińskich zaczęto wprowadzać pewnego rodzaju odgórne limity, to znaczy jakiej liczby mieszkańców dane miasto nie może przekroczyć. I w Szanghaju, w którym mieszkałem, w latach 2015-2016, wtedy właśnie wprowadzono taki limit 25 milionów mieszkańców, co jest oczywiście z naszej perspektywy gigantyczną liczbą osób mieszkających w jednym mieście, no ale zostało to wprowadzone, bo były prognozy, że ta populacja może przekroczyć nawet 30 milionów mieszkańców w najbliższych latach, że po prostu system komunikacji, system wodociągowy, ale też właśnie system opieki zdrowotnej czy system edukacji po prostu nie wytrzymają tak dużej liczby mieszkańców. Z drugiej strony mamy różnicę w podejściu do tego, jak sobie radzić z problemami gospodarczymi. W miastach kładzono nacisk przede wszystkim na inwestycje infrastrukturalne, na budowę nowych dzielnic wypełnionych czy to blokami mieszkalnymi, czy to biurowcami, galeriami handlowymi. Na wsiach trochę trudniej jest o to, to znaczy trudno jest przez wieś albo na wsi jest albo zbudować jakieś osiedle mieszkalne większe. Trudno jest na przykład zbudować kolej dużej prędkości. No nie da się lotniska na wsi zbudować, więc trochę inaczej do tej sprawy rozwoju gospodarczego podchodzono. Między innymi poprzez rozwijanie, modernizowanie rolnictwa, które z roku na rok pełni coraz mniejszą rolę w gospodarce chińskiej, więc też powodowało, że ta wieś jakby trochę w tym miksie gospodarczym chińskim miała coraz mniejsze znaczenie. No i trzeci problem, który ja bym tutaj wymienił, to zanieczyszczenie środowiska. Zupełnie inne problemy w miastach, zupełnie inne problemy na wsiach. W miastach przede wszystkim związane z takim bieżącym zanieczyszczeniem, złym powietrzem, czy chociażby jakimiś odpadami chemikalnymi z różnego rodzaju fabryk, takimi po prostu zanieczyszczeniami fabrycznymi, podczas gdy na wsiach bardzo często wiązało się to z problemem wynikającym ze zmian klimatu i z tym, że coraz trudniej się po prostu uprawia rolę czy hoduje zwierzęta. Więc tutaj władze w obu tych rodzajach regionów trochę inaczej muszą reagować na sytuację, mając tak na dobrą sprawę ograniczone wpływy budżetowe w obu przypadkach, na wsiach jeszcze bardziej niż w miastach. No i to też powoduje do tego, że tak na dobrą sprawę bycie sekretarzem partii na terenie wiejskim, no nie jest pewnego rodzaju trampoliną dalszego awansu. O wiele lepiej dla rozwoju swojej kariery politycznej, być sekretarzem jakiejś dzielnicy w małym mieście, niż stanowić, powiedzmy, takiego lokalnego wójta, który na wsi, który miałby niby we władaniu większy teren, większą liczbę mieszkańców, no ale z kolei problemy, których nie jest w stanie, mówiąc kolokwialnie, przeskoczyć.
Władze lokalne w Chinach są też elementem tego systemu dyscyplinowania, kontroli obywateli. Oczywiście w Polsce narosło wiele mitów dotyczących tego systemu kamer, tego systemu punktów. Jeśli chodzi o takie rzeczywiście eksperymenty związane z zastosowaniem tej sztucznej inteligencji właśnie w połączeniu z kamerami, no to być może w Tybecie i Xinjiangu one są na zaawansowanym poziomie, natomiast no w pozostałej części Chin raczej to nie jest tak, że to państwo już jest takie wszechwładne, choć trochę tu zmieniła pandemia COVID-19 i słynna aplikacja COVID-owa. Natomiast też trzeba chyba obalić ten mit tego państwa chińskiego, które o wszystko, o wszystkim wie, no bo praktyka jest taka, że na przykład te bazy danych posiadane chociażby przez różne instytucje, różne prowincje, no one nie są ze sobą dość dobrze skorelowane.
Tak, tutaj wracamy do tego, o czym wcześniej wspomniałem, znaczy prowincje tak naprawdę realizują wszystkie cele państwowe, czy mają wszystkie kompetencje, które mają władze centralne, tylko je realizują na swoim terenie. Jeżeli jest odgórny nakaz, żeby powiedzmy zbudować bazę danych, która by mogła później pomóc identyfikacji poszczególnych osób, bez względu na tego, jaki jest tutaj motywacja, jaki jest powód, no to rzeczywiście każda prowincja z reguły swoją taką bazę danych tworzy i przeniesienie się z jednej prowincji do drugiej prowincji powoduje, że jakby nie jesteśmy ujęci w tym spisie. To było zwłaszcza widoczne w ostatnich latach w trakcie pandemii COVID-19, gdzie wprowadzono, czy odgórnie zalecono wprowadzanie systemu do monitorowania przemieszczania się ludności. Tam było słynne skanowanie kodów QR przy wejściu do wielu miejsc publicznych. Były kolory, które wskazywały na to, czy jest się zdrowym, czy miał kontakt z osobą zakażoną, czy jest w ogóle zakażoną osobą. I tak na dobrą sprawę każde władze lokalne, każda prowincja miała swój system tego typu. Dlatego też bardzo często granice między prowincjami były po prostu zamknięte, bo bano się, że przyjadą osoby z zewnątrz, o których nie wiemy, że są zarażone i będą zarażały tutaj naszą lokalną ludność. I takich przykładów możemy oczywiście mnożyć. Nie znaczy to, że nie istnieje pewnego rodzaju wymiana informacji pomiędzy lokalnymi strukturami, bo wiemy z przecieków, z wycieku dokumentów, że to rzeczywiście istnieje. Znaczy, jednym z takich dowodów na to było to, że kilka lat temu był duży wyciek danych z Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Szanghaju, czyli powiedzmy odpowiednika policji, ale też policji politycznej lokalnego, z którego wyciekły dane na temat wszystkich mieszkańców w Chinach, cały spis ludności pokazujący, ilu tych obywateli jest i jaki mają meldunek, w której gminie. Więc do pewnego stopnia ten transfer wiedzy pomiędzy poszczególnymi prowincjami funkcjonuje, no ale nadal to są dosyć zamknięte ekosystemy między sobą. Gdy do tego jeszcze dodamy fakt, że nadal istnieją duże bariery w handlu pomiędzy poszczególnymi prowincjami, znaczy poszczególne prowincje nie tyle nawet nakładają cła na siebie nawzajem, ale stosują pewnego rodzaju działania pozataryfowe, czyli na przykład administracyjnie blokują dostęp produktów z sąsiedniej prowincji, jeżeli coś w danej prowincji my sami produkujemy. Na przykład jeżeli jest w Szanghaju czy pod Szanghajem fabryka Tesli czy Volkswagena, no to Citroeny produkowane w innej prowincji bardzo rzadko są spotykane na ulicach, no bo albo są problemy z po prostu transportem ich do Szanghaju, albo jest problem z rejestracją ich w Urzędzie Miejskim w Szanghaju. Także mamy tutaj bardzo paradoksalną sytuację, gdzie mamy bardzo mobilne elity krążące między poszczególnymi prowincjami, ale same prowincje są relatywnie mocno od siebie odizolowane, nie współpracują ze sobą, a często wręcz konkurują. Konkurują o to, który region się będzie lepiej rozwijał, ale także konkurują o względy z samego Pekinu. Czy to względy, które potem będą wynikały pewnego rodzaju awansami politycznymi, ale też oczywiście względy takie bezpośrednio doraźne, czyli te subwencje, o których wcześniej rozmawialiśmy, które są często niezbędne, aby władze lokalne, mówiąc wprost, nie splajtowały, nie ogłosiły bankructwa. Więc ten system samorządowy, czy władz lokalnych, żeby tutaj być bardziej precyzyjny, i relacje władz lokalnych z władzami centralnymi są naprawdę dosyć dynamiczne i do pewnego stopnia no, nieprzewidywalne pod względem tego, czy biorąc pod uwagę to, jaka jest taka powszechna wiedza o Chinach jako państwie mocno scentralizowanym, z Xi Jinpingiem, który będzie prawdopodobnie rządził tak długo, jak będzie chciał, być może nawet dożywotnio. W porównaniu do tego, co się dzieje w centrali, naprawdę, władze lokalne to trochę inny świat. Bardziej dynamiczny, zmienny, też z większymi problemami niż mają władze centralne, ale za to jest to miejsce, gdzie naprawdę nowi liderzy, przyszli liderzy Chin się po prostu wykuwają, przechodzą ten swój chrzest bojowy, polityczny chrzest bojowy.
Powiedzmy o tym, że to właśnie władze lokalne często są ofiarą, czy padają ofiarą niezadowolenia obywateli. W Chinach, jeśli odbywają się protesty, a odbywa się ich dość sporo, to głównie są to protesty właśnie na poziomie lokalnym przeciwko jakimś decyzjom dotyczącym chociażby budownictwa. Mieliśmy także te protesty przeciwko wprowadzonym właśnie przez prowincje, przecież przez władze lokalne, ograniczeniom covidowym. I właśnie od tego, jak władze lokalne poradzą sobie z takimi protestami, czy je uda się wyciszyć, czy też problem stanie się na tyle dostrzegalny, że zauważą je także władze w Pekinie, zależy później kariera komunistycznych działaczy.
Tak jest. Tutaj też mamy cały szereg różnego rodzaju dowodów na to, że to, jak oni postępują we władzach prowincjonalnych, nawet jeżeli mają całkiem solidne zaplecze polityczne w Pekinie, znaczy mają swoich patronów w Pekinie i nawet jeżeli wydają się być bardzo przyszłościowymi liderami, to ich kariera polityczna może się bardzo szybko skończyć, jeżeli popełnią błędy na poziomie prowincjonalnym. I jedną z takich osób był polityk związany z Ligą Młodzieży Komunistycznej, który był trochę tak typowany na przyszłego przywódcę chińskiego, jeszcze w czasach, zanim nie było pewne, czy Xi Jinping będzie rządził 10 lat, czy 15, czy dłużej, no ale był to taki polityk urodzony w 1967 roku, który został zesłany do prowincji Heilongjiang w północno-wschodnich Chinach. I w tej prowincji, gdzie mamy duży sektor przemysłowy sektor, który jeszcze jest częścią, powiedzmy, należy do spółek Skarbu Państwa, czy powiedzieliśmy nawet spółek prowincjonalnych państwowych, no w tym sektorze było duże niezadowolenie z tego, jaka jest sytuacja płacowa i z warunków pracy, no klasyczne problemy właściwie w każdej gospodarce, to znaczy robotnicy, nieczujnicy są wystarczająco wynagradzani za swoją ciężką pracę. No i w pewnym momencie tam były negocjacje między władzami lokalnymi, a tymi robotnikami, no i sekretarz się za wcześnie pochwalił, że sytuacja została, czy gubernator, wczesny był wtedy gubernatorem, za szybko się pochwalił, że sytuacja jest rozwiązana i to doprowadziło do tego, że robotnicy po prostu wyszli na następny dzień z manifestacją, kilka tysięcy osób strajkowało, informacja dotarła do Pekinu, że za wcześnie się pochwalił wszystko sami i dzisiaj pełni ten polityk jakieś mniej ważne stanowisko w centralnym rządzie i już nikt tak na tę sprawę go nie rozpatruje jako potencjalnego przyszłego, nawet nie lidera Chin, ale członka biura politycznego. Więc tutaj rzeczywiście można sobie pogrzebać karierę na tym szczeblu prowincjonalnym. Dlatego rzeczywiście, tak jak pan powiedział, trochę odwrotnie niż w Polsce. Znaczy władze lokalne cieszą się bardzo niskim zaufaniem w Chinach. Jeżeli się protestuje przeciwko partii, to się protestuje przeciwko lokalnemu sekretarzowi. Im niżej postawiony w hierarchii partyjnej sekretarz, tym większa szansa, że będą przeciwko niemu pewnego rodzaju protesty organizowane. Natomiast bardzo rzadko się protestuje przeciwko samej politycznej centrali, ba, co więcej, często w trakcie protestu przeciwko lokalnym działaczom się wręcz apeluje o zmianę lokalnych władz do centrali. Trochę inaczej niż u nas, gdzie my raczej w Polsce cieszymy, czy dajemy większe zaufanie naszym lokalnym włodarzom niż włodarzom na szczeblu centralnym. To też chyba trochę widać w trakcie ostatniego tygodnia kampanii przed wyborami samorządowymi w Polsce, gdzie rzeczywiście, jak się na przykład patrzy na, ja przynajmniej obserwuję u siebie na moim osiedlu, mamy grupę na Facebooku, jak obserwuję komentarze pod postami różnych kandydatów, to one są o wiele milsze z reguły niż gdy dyskutowane są kwestie polityki na szczeblu centralnym. Więc to też ciekawostka i różniąca sytuację w Chinach, sytuacji czy to w Polsce, czy szerzej chyba w świecie demokratycznym, bo tego typu trendy są podobne. Znaczy w Chinach bardziej się ufa władzy centralnej niż władzy tej, która powinna być w teorii bliska obywatelowi.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Zachęcamy także do słuchania naszej poprzedniej rozmowy o chińskich elitach i historii Komunistycznej Partii Chin. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.